Rozmowa punkt dziewiąta.
Łukasz Brodzik, dzień dobry. Witam Państwa. Moim Państwa gościem jest Jacek Budziński, przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Pytanie na czasie, czy udało się już dostać do fryzjera, zapisać, była jakaś próba?
Znaczy ja póki co nie muszę w pierwszej kolejności iść do fryzjera, bo zainwestowałem w strzyżarkę, a wśród licznych zalet, które ma moja żona, także potrafi oprzyć mnie i syna. Także mamy to wyprzedzenie wobec innych.
Czyli jest sytuacja ustabilizowana, tak jak sytuacja w naszym
województwie. Ale oczywiście, tak, oczywiście na pewno wrócę do usług mojej pani fryzjer, do której chodzę już od lat.
Wrócę do stabilnej sytuacji. Mamy zero zachorowań, jeśli chodzi o koronawirusa. Utrzymuje się ten sam w województwie lubuskim. A marszałek Elżbieta Anna Polak próbuje się chyba wykreować na sprawce tego stanu zero. Nie wiem, czy pan obserwował jej profil, na którym można obejrzeć, jak pani marszałek siedzi na kartonach i rapuje w Hot 16 Challenge. Tu był pacjent zero, rząd działał ospale, samorząd obczaił, czego chcą szpitale. No to skąd wynika taki stan zero w naszym województwie według pana?
On wynika z wielu przyczyn, ale na pewno nie najważniejszą, nie jedyną są działania pani marszałek, aczkolwiek takie działania również korzystne dla sytuacji podejmowała, ale nie jest wcale tak, że rząd działał ospale, bo wszystkie strony, jak gdyby, które mogły działać w tej materii, zadziałały. My jesteśmy, proszę pamiętać, województwem, w którym mieszka 1 milion mieszkańców, więc tutaj 2 razy mniej niż w Warszawie. Jesteśmy województwem mocno zalesionym. Mamy tylko kilka dużych miast, w tym 2, no, takie, że tak powiem, stołeczne, że się wyrażę. U nas był ten pacjent zero, w związku z tym wiadomym było, że ludzie, mieszkańcy województwa lubuskiego, a szczególnie miasta Zielona Góra, o wiele wcześniej zaczęli stosować się do tego reżimu, który został później wprowadzony, czyli do dystansu społecznego. To także u nas no, władze samorządowe jako jedne z pierwszych wprowadzały obostrzenia, typu chociażby w Zielonej Górze prezydent Janusz Kubicki wydał zarządzenie o zamknięciu placów zabaw. I suma tych wszystkich działań spowodowała, że dzisiaj jesteśmy tym województwem, w którym nie mieliśmy ani jednej osoby, która zmarła w wyniku pandemii i sytuacja jest bardzo mocno stabilna. Mam nadzieję, że to również odbije się na tym, że jako jeden z pierwszych województw będziemy bardziej preferowani przez rząd w zakresie odpuszczania kolejnych obostrzeń.
Wszyscy na to czekamy. Czekają chyba też na to kandydaci na prezydenta Polski, bo bardzo dużo dzieje się już w kampanii wyborczej. Ten weekend obfitował w ciekawe wydarzenia. Działo się rezygnacja ze startu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i to jej pamiętne, samotne wystąpienie. Następny nowy kandydat Platformy. Jak pan komentuje te zmiany w Platformie Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej?
No, wytłumaczyć to jest bardzo prosto. Po prostu pikujące na łeb, na szyję notowania pani Kidawy-Błońskiej spowodowały, że Platforma szukała okazji do podmiany kandydata, dlatego też tak mocno bojkotowała wybory korespondencyjne.
No, oni uważają, że to bojkot wyborów, upatrują w bojkocie wyborów właśnie tych słabych notowań.
No, ja uważam trochę inaczej niż tutaj moi znajomi z Platformy Obywatelskiej, czy też działacze Platformy Obywatelskiej. Przypomnę hasła, które używali, zabójcze koperty. Rozumiem, że listy poparcia dla nowego kandydata pana Trzaskowskiego już zabójcze nie będą, a trzeba będzie złożyć podpis. Ale wracając do tematu, no te pikujące notowania Platforma spróbowała odkręcić, wystawiając atrakcyjniejszego dla swojego przede wszystkim elektoratu kandydata. No widać to już w pierwszych sondażach, że rzeczywiście na drugim miejscu znalazł się pan Trzaskowski. A jego kandydatura to spory problem nie tyle dla prezydenta Andrzeja Dudy, bo to są różne elektoraty, ale przede wszystkim dla Szymona Hołowni i dla Roberta Biedronia i poniekąd dla pana Kosiniaka-Kamysza, dlatego że Rafał Trzaskowski przede wszystkim tym kandydatom odbiera głosy. Proszę popatrzeć, co się działo, kiedy sondażom nie pokazywały 2% poparcia dla pani marszałek Kidawy-Błońskiej, wtedy bardzo mocno urosły notowania.
Czy według pana będzie to nowe otwarcie?
Bardzo bliski kandydat, to on.
Nowe otwarcie, kampania zaczyna się od nowa, będzie reset?
Znaczy kampania cały czas trwa. Od nowa zaczyna się tylko jeden kandydat, jaką kampanię będzie prowadził, to już zdążył pokazać w ciągu 2-3 dni. Jego kandydatura była szykowana wcześniej, bo zdaje się zarejestrowaną jego domenę jako kandydata na prezydenta RP wcześniej niż pani Kidawa-Błońska rezygnowała. Tak na marginesie, to naprawdę mi szkoda pani Kidawy-Błońskiej, to była żenująca dla tych, którzy wykreowali ją na kandydata na prezydenta RP scena, kiedy najpierw, kiedy ją ogłaszano, to miała poparcie i pana Schetyny, i pana Budki, a kiedy rezygnowała, jak palec właściwie sama stała, bo żaden z liderów Platformy Obywatelskiej nie chce wziąć na klatę.
Porażka jest sierotą.
Klęski, tak. Oczywiście, to jest idealny przykład. To jest idealny przykład tego powiedzenia, że porażka jest sierotą.
Zmieńmy temat. Sukces chyba można już ogłosić, bo drogowcy zakończyli badania przy trasie z czy na osiedlu pomorskim. Czy coś więcej w tej sprawie wiemy? Będą nowe ekrany? Będą właśnie ułatwienia dla tych, którzy mieszkają na najwyższych piętrach przy tej trasie i narzekają na ogromny hałas, który dociera do ich okien?
Z tego, co zdołałem się zorientować, to takie badania już zostały przeprowadzone. W niektórych miejscach normy hałasu nie były przekroczone, ale w niektórych były przekroczone i to było dla mnie pewne, że będą przekroczone, bo wystarczy sobie stanąć koło wieżowca numer 1 i chwilę posłuchać. Chyba nikt nie będzie miał wątpliwości, że te normy zostały przekroczone. Tutaj błąd został popełniony chyba już w 2013 roku, kiedy obniżono wymagania w zakresie ekranów. My naprawdę tutaj patrzyliśmy ze zdumieniem. Szczęki ludziom opadały, kiedy uruchamiano drugą nitkę S3 i rozebrano naturalny wał ziemny, postawiono niskie ekrany i to jeszcze nie dociągnięto ich do następnego wału ziemnego. Ludzie myśleli, że to jest jakiś żart. Nie wiem, czy ten, który to planował, to kiedykolwiek był. Jedno jest pewne, te ekrany nie spełniają swojej roli. No i te pomiary umożliwią wszczęcie procedury przetargowej w zakresie poprawienia stanu rzeczy.
Pan apelował nawet o to, żeby stworzyć tam taki tunel, który mógłby separować ten dźwięk od mieszkańców.
Tak jest, no mamy takie przykłady takich tuneli, ale taki tunel, gdyby był zbudowany od wiaduktu, gdzie wjeżdżamy na osiedle S3, aż do wiaduktu.
Pytanie,
gdzie
na ile to jest możliwe i na ile to...
Możliwe to pewnie jest zawsze. To jest tylko i wyłącznie finansów, bo to są specjalne tunele, które w góry mają wentylatory. No, dajmy na to, że w naszych przypadkach jest to pomysł science fiction, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zamiast 3-metrowych ekranów wybudować na przykład 5- albo 7-metrowe ekrany i jeszcze na przykład skierować je w stronę S3. No jakoś trzeba to rozwiązać, bo tu po prostu żyć się nie da. Jeżeli naprawdę ktoś ma, jakakolwiek osoba, wątpliwości, to zapraszam do wieżowca numer 1. Ja tam byłem w dwóch mieszkaniach, więc naprawdę wiem, o czym mówię i wiem, że słuszne są pretensje mieszkańców.
Pan jest również nauczycielem i przygotowującym młodych ludzi do matur, a matury w tym roku w związku z pandemią będą miały nowe zasady. Już 8 czerwca ruszają. Co, jak uczniowie odbierają i nauczyciele również ten matury w czasie pandemii? Czy uda się je w sposób bezproblemowy przeprowadzić i w końcu uczniowie będą mogli marzyć o studiach, które sobie chcą wybrać w przyszłości?
Póki co wszystko wskazuje, że ten termin rozpoczęcia matur 8 czerwca nie jest zagrożony, bo sytuacja epidemiologiczna jest w miarę pod kontrolą. Natomiast oczywiście zostały już wydane przepisy, one są dostępne do przejrzenia na stronach CK i OKE, czyli okręgowych i centralnych komisji egzaminacyjnych. I powiem panu, ten dokument, z tego co ja pamiętam, liczy 26 stron. I w tym dokumencie są wyraźnie wymienione takie obostrzenia, które należy spełnić, aby te egzaminy mogły przebiegać normalnie. A są to egzaminy i po szkole podstawowej, i egzaminy maturalne, ale także egzaminy zawodowe. Z takich najważniejszych rzeczy jest to, że uczniowie będą mogli, ale nie będą musieli pisać egzaminów w maseczkach, natomiast w tych maseczkach będą musieli wejść na salę i wyjść z sali. Na pewno wcześniej rozpoczniemy wpuszczanie na salę uczniów, nie o 8.30, ale wcześniej to w na przykład 2-3 falach, po to, żeby nie tłoczyli się przed drzwiami. na pewno uczniowie nie będą mogli no właśnie skupiać się w jakiejś grupki przed egzaminem i po. Telefony komórkowe, które zawsze zbieraliśmy, były do odebrania. Teraz również będą mogli mieć, chociaż tutaj OKE i CKE apelują, aby tych telefonów nie zabierać na egzamin, ale rozumiem, że uczniowie chcą się nie pochwalić rodziców, czy pochwalić rodzicom, czy po prostu się z nimi skontaktować, więc przewidziane są specjalne jednorazowe torebki foliowe, do których te telefony zostaną zapakowane i później odebrane. Oczywiście uczniowie, którzy są chorzy, albo członkowie zespołów egzaminacyjnych, którzy są chorzy, nie będą mogli brać udział w tych terminach w egzaminie maturalnym, ale zawsze przewidziane są terminy rezerwowe. Oczywiście twórcy tych przepisów, tych obostrzeń wzięli także pod uwagę to, że część uczniów jest alergikami, no i że mogą kaszleć z zupełnie innej przyczyny niż wirus.
No właśnie, te obostrzenia, miejmy nadzieję, nie będą spędzać snu z powiek naszych drogich maturzystów, którzy już za chwilę będą musieli do tych egzaminów przystępować. A jeszcze pytałem o nastroje. Jak nastroje nauczycieli i uczniów?
No panie rektorze, no każdy się boi, część być może więcej, część mniej. Ludzie też po tych 2 miesiącach widzą, że sytuacja normalizuje się. Część bezsłowko podchodzi do tych obostrzeń, twierdząc, że już nic nam nie grozi. Część w ogóle uważała zawsze, że to jest spisek światowy, no ale tutaj trudno z taką tezą polemizować. Na pewno uczniowie się stresują bardziej niż poprzednie roczniki, natomiast mają chociaż ten jeden plus, że jest więcej czasu do przygotowania się do egzaminów maturalnych. Dla nich najważniejsze jest to, że po napisaniu tych egzaminów maturalnych, a przypominam, że będą to tylko egzaminy pisemne, słusznie minister edukacji narodowej i rząd podjęli decyzję, aby odwołać egzaminy ustne, bo one nie mają żadnego znaczenia przy naborze na studia. Po napisaniu tych prac one zostaną sprawdzone i jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to jest bardzo duża szansa, aby tego 1 października nasi absolwenci, ale także absolwenci w całym kraju, rozpoczęli spokojnie rok akademicki.
I miejmy nadzieję.
Przygotowane do naboru i miejmy nadzieję, że to uda się wszystko spiąć.
Dokładnie tak. Jacek Budziński, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję Państwu, dziękuję Panie Rektorze.